Dzień dobry. Razem ze mną w studiu sprawca największego skandalu ostatnich dwóch dni. Politycznego skandalu, proszę Państwa. Jan Filip Libicki, senator PSL-u. Dzień dobry.
Koalicji Polskiej, dzień dobry.
Panie senatorze, ja bardzo przepraszam za to pytanie, ale muszę je tak sformułować. Czy pan po prostu oszalał?
Nie oszalałem. Po pierwsze, jeśli pan nawiązuje do tego tweeta, tak. to należy, żebym... przedstawił swoje intencje.
To może najpierw powiemy, bo nie wszyscy szczęśliwie dla nich są użytkownikami Twittera. Ci, którzy nie są, mogą się dowiedzieć, że pan był łaskaw napisać o tym, że rodzi się w panu taka pokusa, by nie przejmować się ofiarami pedofilii w kościele.
Zła pokusa. Proszę,
zła pokusa, oczywiście.
Proszę cytować.
Chce pan, wie pan, ja mogę oczywiście wszystko w całości.
I że na razie skutecznie z nią walczę.
Proszę pana, ale sformułowanie, że... Dobrze, to skoro dobrze. Pan to wywołuje, to niech będzie w całości żarliwość, z jaką redaktor Terlikowski stawia w centrum każdą ofiarę pedofilii w kościele, rodzi we mnie, przyznaję, że złą, pokusę, by przestać się nimi aż tak przejmować. No na litość boską wszyscy pana pytają, zresztą litość boską przywołując, dlaczego pan nie chce się przejmować ofiarami pedofilii? I ja zadam inne pytanie. Pan się nie chce przejmować ofiarami pedofilii w kościele, czy wszystkimi ofiarami pedofilii?
Nie, to nie jest prawda. Więc ja, jeżeli mogę najpierw wytłumaczyć swoje intencje. To była odpowiedź na wpis pana Terlikowskiego, który twierdził, że do przestępstw pedofilii dochodziło w każdym seminarium, w każdym zgromadzeniu, każdej parafii.
Otóż mam wrażenie, że pan niestety nie umie czytać ze zrozumieniem. Pan pozwoli, że ja zacytuję
dobrze,
ten tweet
proszę
i
bardzo,
sprawdzimy.
Proszę bardzo.
Myślę, że pan się dość sprawnie posługuje polszczyzną, więc Tomasz Terlikowski napisał, że każdy z nas zna kogoś, kto był skrzywdzony w każdej parafii, w każdej wspólnocie, zakonie i zgromadzeniu, w seminarium są skrzywdzeni seksualnie. To, że oni tam są, to nie oznacza, że oni tam byli skrzywdzeni.
Dobrze, ale ja chcę panu powiedzieć tak, że ja znam bardzo wiele seminariów, bardzo wiele parafii, bardzo wiele zgromadzeń, pan pewnie też, w których do takich sytuacji nie dochodziło.
I dlatego polemikę z tekstem Tomasza Terlikowskiego czy kogokolwiek innego może pan napisać, a nawet, jak
dobrze,
rozumiem, musi pan napisać.
Czy pan pozwoli mi przedstawić mój pogląd w tej sprawie? Po pierwsze jest tak, że chciałem powiedzieć, że uważam, że to, co pisze Tomasz Terlikowski, jest nieprawdziwe. Po drugie, jeśli zaczniemy mówić, że do czegoś dochodziło wszędzie, to osłabiamy wrażliwość społeczną na te przypadki, kiedy do tych zbrodni pedofilii rzeczywiście dochodziło. Jeśli pan powie, że wszyscy senatorowie to złodzieje i będzie pan to utrzymywał przez dłuższy czas, to siłą rzeczy, jak się pojawią w Senacie prawdziwe przypadki złodziejstwa, to opinia publiczna będzie na to uodporniona. I na to chciałem zwrócić uwagę swoim wpisem.
Znaczy, po pierwsze, pan naprawdę nie ma racji w tym, cytując wpis Tomasza Terlikowskiego. Stara scholastyczna zasada była taka, że należy zacytować zdanie poprzednika tak, by on się mógł z tym zgodzić. Otóż pan cytuje Tomasza Terlikowskiego, wypaczając jednak jego myśl. Z tą myślą, i to jest zupełnie dla mnie oczywiste, może pan polemizować, może pan nie zgadzać się z nim na 100 sposobów, ale zostawmy na chwileczkę redaktora. Chodzi mi o coś, co wzburzyło wszystkich. O to, że pan pisze, że ma ochotę nie przejmować się ofiarami pedofilii w kościele. To jest klucz sprawy.
Nie, proszę pana. Ja panu po pierwsze powiedziałem, jaka była moja intencja. Druga rzecz. Czy ja popełniłem błąd? Tak, popełniłem błąd. Ponieważ jako polityk powinienem przewidywać i zastanawiać się nie tylko nad własną intencją, co chciałem powiedzieć, ale jak jej przedstawienie na Twitterze będzie odebrane.
Stąd pytanie. Skoro pan popełnił błąd,
to
czy pan
błąd
ma zamiar przeprosić? Bo dotychczas się pan z tym jakoś wstrzymywał, mówił, że nie będzie nikogo przepraszał.
To ja panu odpowiadam. Nie było moją intencją w żadnym razie umniejszania bólu i cierpienia ofiar przestępstwa pedofilii, jakichkolwiek ofiar, czy w kościele, czy poza kościołem. Więc jeśli jest tak, że zostało to źle zrozumiane, to ja chcę bardzo jasno powiedzieć, że ofiary przestępstwa pedofilii, które mogły się poczuć moim wpisem urażone czy dotknięte, choć nie było to moją intencją, te ofiary po namyśle przepraszam. Natomiast...
Ale zaraz, pan na myśl dopiero teraz przeprasza. Rozmawiamy we wtorek. Rozmawiamy we wtorek rano. Pan w niedzielę zamieszcza wpis. Rozumiem, że pan przeprasza dlatego, nie dlatego, że pan cokolwiek zrozumiał, proszę się nie gniewać.
No dobrze, no to...
Tylko dlatego, że pan został zdyscyplinowany przez polityków swojej partii, przez polityków opozycji.
Proszę pana, czy ja... Pan mnie zna już jakiś czas.
Tak.
Czy pan wie, że byłem w wielu partiach? Przy każdej rozmowie tutaj rozmawiamy. Ale czy pan uważa, że tak powiem, są sprawy, w których Jan Filip Libicki dałby się zdyscyplinować?
Panie pośle,
senator.
Był pan posłem przez tyle lat, że mogę się pomylić. Panie senatorze, więc...
Nie, przez 6. Senatorem jestem przez 12.
Panie senatorze, ja nie wiem, czy senator jest wyżej niż poseł, tak?
No, mniejsza z tym, kto jest wyżej.
Panie senatorze, pan został zdyscyplinowany. Nawet rzecznik PSL-u nazwiskiem Motyka napisał, że jako PSL stanowczo odcinamy się od wpisu senatora Libickiego. Ten tweet w żaden sposób nie oddaje zdania naszego ugrupowania. Przepraszamy.
Mogę się do tego odnieść?
No naturalnie.
Bardzo serdecznie dziękuję. No to ja mogę powiedzieć tak. No wielokrotnie na przykład pan minister Sawicki w swoich wypowiedziach sugerował, że on byłby gotów zawrzeć koalicję powyborczą z Prawem i Sprawiedliwością. PSL się od tego odcinał. Pan minister Sawicki się nie czuł w tym w żaden sposób urażony.
Znaczy, wie pan,
ja też się nie czuję tym w żaden sposób
panu
urażony.
Ja panu coś jednak muszę powiedzieć wprost. Znaczy, pan naprawdę ma kłopoty z czytaniem albo ze słuchaniem, ze zrozumieniem. Otóż ja naprawdę wielokrotnie Marka Sawickiego sam pytałem o relacje PSL-u z PiS-em i on nie mówił o tym, że ma ochotę zawrzeć.
Że w polityce niczego nie należy wykluczać.
Tak. To tak, tylko no. Ty, ale to naprawdę nie oznacza, że ja, Marek Sawicki, mam ochotę zawrzeć koalicję.
To jest
tak jak z tweetem Tomasza Terlikowskiego. No, pan coś wyczytał,
zgadza się pan ze mną, że PSL wielokrotnie miał inne stanowisko niż Marek Sawicki, prawda?
Jan Filip Libicki, senator PSL Koalicji Polskiej, jest ze mną w studiu. Panie senatorze, pan przeprosił dlatego, że pan został zdyscyplinowany. Prosili pana wcześniej o te przeprosiny różni ludzie. Od Błażeja Kmieciaka z Państwowej Komisji do spraw zwalczania pedofilii, badania i tak dalej. Nazwa jest tak długa, że czytałbym do końca rozmowy. Który pisał z pańską wrażliwością i doświadczeniem takie słowa: Chryste, panie, tak nie można. To skrzywdzeni mają być w centrum kościoła. To oni, a nie kurie, fiolety i purpury. I tak dalej. Pisze do pana... Pański kolega, senator z Wielkopolski, Marcin Bosacki, który apeluje: Filipie, skasuj ten tweet. Pan nie kasuje.
Ja tweet nie kasuję i potwierdzam, że tego tweet nie skasuję, bo pan zna także logikę funkcjonowania mediów społecznościowych i wie pan, że jeśli tego tweeta skasuję, to, że tak powiem, zainteresowanie nim będzie jeszcze większe. Ja jestem gotów chodzić po mediach i się z tego tweetu tłumaczyć.
A jest pan gotów przyjąć takie konsekwencje, że PSL powie: nie dziękujemy panu i nie wystawimy pana w ramach paktu senackiego?
Proszę pana, nie obawiam się takiej rzeczy.
Dlaczego?
I jestem przekonany, że w tej sprawie PSL podejmie roztropną decyzję.
Czyli nie obawia się pan tego, że pana wyrzucą z listy?
Nie, nie obawiam się.
Jan Filip Libicki jest i będzie moim gościem, ale już teraz tylko w RMF24, w interi.pl i w naszych mediach społecznościowych, słuchaczom RMF-u. Serdecznie dziękujemy. Pytam o to, czy się pan tego nie obawia, no bo nawet pani Paulina Henik-Kloska, szefowa koła Polski 2050, czyli sojusznika PSL, z którym PSL chce iść do wyborów, no bo PSL chce iść z partią Hołowni do wyborów do Sejmu, napisała: Polska 2050 nie ma z tym panem nic wspólnego. No jakby to panu, panie senatorze, powiedzieć. Już dosadniej się nie da powiedzieć. No idźże pan, mówi do pana partia Hołowni, i nam nie zawadzaj.
Proszę pana, ja mogę powiedzieć tak. Dużo bardziej mógłbym się przejmować tym, że odcięło się ode mnie PSL.
Tak, odcięło się.
Niż odcięciem się pani Henik-Kloski ode mnie. To jest sprawa...
Lewica pisze do pana: będę prosił Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby przemyślał decyzję w sprawie kandydatury Libickiego. To pan poseł Śmiszek, a pani posłanka Żukowska napisała, że w zasadzie zwróciła się do pana. Mógłby pan uprzejmie nie kompromitować całego paktu senackiego, zanim de facto powstał? Błagam, boli pana, że ofiary mają głos. No,
Dobrze.
No boli pana to?
No nie, nie boli mnie.
A mógłby pan przestać kompromitować? Pytam w imieniu posłanki Żukowskiej.
To ja pani, no jeszcze raz odpowiadam. PSL, Koalicja Polska stwierdziła, że nie jest to, że tak powiem, opinia PSL-u, Koalicji Polskiej. Odcięło się ode mnie, krótko mówiąc, i ja to rozumiem. Więc jeśli rozumiem to, że odcina się moja własna partia od tego i że tak powiem, nie mam z tym większego problemu. No przedstawiłem pewien swój pogląd, który został źle zrozumiany.
Nie ma pan problemu z tym, że odcina się ode mnie partia.
To tym bardziej nie mam problemu z tym, że osoby, które nie są z mojej partii, również to czynią.
Panie senatorze, no rozmawiamy o polityce. Jest takie przysłowie, że nawet jak pan niczego nie wypił, ale wszyscy mówią panu, że pan jest pijany, to się pan powinien położyć i wyspać. Tu mamy sytuację bowiem taką. Pan napisał coś, wpis na Twittera, po którym odcinają się od pana nie tylko odcina się od pana własna partia, ale odcinają się od pana jedni koalicjanci, drudzy koalicjanci i trzeci koalicjanci. Wreszcie odcinają się ludzie nie zaangażowani w politykę bezpośrednio, jak pan Błażej Kmieciak i paru innych ludzi, którzy rwą włosy z głowy i wzywają na pomoc Pana Boga, by się zlitował nad panem.
Dobrze, to trzymając się tego porównania, że jak ci 10 osób mówi, że jesteś pijany, to się zastanów, czy pijany nie jesteś. Ja w takim razie mówię i jeszcze raz to powtarzam, że jeśli jest tak, że osoby skrzywdzone przez zbrodnie pedofilii uczuły się moim wpisem dotknięte, to ja serdecznie przepraszam, a wszystkich innych uczestników Twittera proszę o uważne czytanie mojego wpisu. No, tyle tylko.
Dobra, to ja zrobię tak. Ja pana też pan proszę o uważne czytanie.
No oczywiście. A jak pan, że tak powiem, interpretuje mój
pański wpis?
Tak.
Znaczy ja panu prywatnie powiedziałem, że mnie zdumiewa to, że pan go zamieścił. Bo jak pan ma ochotę polemizować z Tomaszem Terlikowskim, to czego, mówię to chyba trzeci raz w czasie tej rozmowy, ma pan święte prawo. To znaczy problemem jest drobnym to jest sarkazm, drodzy państwo, fakt, że pan nie zrozumiał wpisu, z którym pan chce polemizować.
Ja nie uważam, że go nie zrozumiałem.
No, na litość boską, to jest różnica, no ale dobra, zostawmy to. Autor uważa, że pan nie zrozumiał, inni też uważają, że pan nie zrozumiał.
Dobrze, no więc,
ale sekundkę, może pan polemizować z nim, ale pan jest politykiem i pan nie pisze o tym, że publicysta napisał coś niemądrego. Nie, pan pisze, że ma ochotę nie przejmować się ofiarami pedofilii. Wie pan, ja znam pana, ja wiem, że pan w gruncie rzeczy, może nie mówię tego często ludziom, ale pan nie jest podłym człowiekiem, o tak to.
A Bóg zapłać.
Szczęść Boże, na Bóg zapłaci, odpowiada, więc tak odpowiem. Natomiast przecież ten tweet ocieka albo głupotą, proszę wybaczyć, albo jakąś, no, wredotą.
No więc w związku z tym nie mam nic więcej w tej sprawie do powiedzenia, niż to, że po pierwsze popełniłem błąd, po drugie, jeśli osoby skrzywdzone przestępstwem pedofilii poczuły się tym dotknięte, a z pewnością tak jest, to te osoby przepraszam.
Dobra, finito, finish, koniec, proszę państwa, na ten temat. Ja mam do pana parę pytań politycznych, jeśli pan pozwoli. Jest pan senatorem PSL Koalicji Polskiej. Pan strasznie dba o to, żeby była tam Koalicja Polska dodana, więc proszę. Czy babciowe, czyli najnowszy pomysł Platformy, by matki małych dzieci dostawały 1500 zł miesięcznie, jeśli wrócą, nie skorzystają z urlopu wychowawczego, tylko pójdą do pracy. Otóż czy babciowe to dobry pomysł?
Ja bym powiedział tak, to jest pytanie o to, czy Platforma Obywatelska, zgłaszając ten pomysł, ma ten pomysł policzony, bo jeśli jest tak, że ludzie rzeczywiście wrócą do pracy, to moim zdaniem należy to traktować w kategoriach dobrej inwestycji aktywizującej, że tak powiem, i skłaniającej ludzi do powrotu, matki do powrotu do pracy.
Mhm. Ale, czyli to jest dobra inwestycja?
Jeżeli jest to policzone.
Czyli wydawanie 1500 zł na matkę to dobra inwestycja. Wie pan, dlaczego o to pytam? No. Bo ja bym o to pana nawet nie spytał, tylko ciągle we mnie siedzi pańskie słynne głosowanie, a nawet nie tylko głosowanie, tylko idea, by nie dawać darmowych leków najstarszym i najbiedniejszym inwalidom wojennym. Tym, którzy mają powyżej 75 roku i zarabiają tam, dostają w zasadzie poniżej 700 zł. Pan wtedy mówił, że tym ludziom się nie należą darmowe leki. Teraz, ponieważ pański koalicjant mówi, dajmy kobietom 1500, pan mówi, dajmy, to jest świetna inwestycja.
Wie
no, pan, co się zmieniło w Janie Filipie Libickim?
Wie pan co? Po ostatniej rozmowie ktoś z moich bliskich osób powiedział mi, że w każdej rozmowie z panem kręcimy się wokół tych samych tematów. I ja mam rzeczywiście takie wrażenie, że w tym studiu odpowiadałem na to pytanie wielokrotnie. Oczywiście. Nie, panie pośle, mogę jeszcze odpowiedzieć w ilu byłem partiach, bo też mnie zawsze pan o to pyta.
Panie pośle, pan do tego wraca.
Senatorze.
Panie senatorze, tak, ma pan rację. Jedyną rzeczą, która jest stała, to ja to, że pan, do pana mówię pośle. Może też dlatego, że tu wielu posłów się kręci.
Może tak.
Panie senatorze, więc... Nie, ja nie przywołuję teraz ani pańskich partii, ani innych rzeczy, natomiast to przywołuję i będę przywoływał. Dlatego, że pan wybaczy, dla mnie jest to jeden z najbardziej zdumiewających przykładów takiej budżetowej bezduszności polityka.
Dobrze, ja już na to odpowiadałem.
Mówi teraz 1500 zł dla matki, to dobrze. Naprawdę darmowy lek dla inwalidy wojennego 80-letniego i źle.
Dobrze, ja,
no Chryste, panie.
Zawsze podawałem jeden przykład. Mój ojciec jest emeryt, ma 84 lata.
Pański ojciec nie byłby tym objęty. Pański ojciec nie jest inwalidą wojennym.
Dobrze, ale nie, przepraszam.
Proszę.
Żeby była jasność sprawy. No ja zawsze o tym mówię, że mój ojciec jest emerytowanym posłem do Parlamentu Europejskiego, odbiera całkiem przyzwoitą europejską emeryturę i na przykład uważam, że rozdawanie jemu 13, 14 emerytury i dawanie mu darmowych leków jest niewłaściwe, bo mógłby sobie za to zapłacić.
Szanowny panie senatorze, nikt nie chciał pańskiemu ojcu dawać darmowych leków. Sprawa dotyczyła inwalidów wojennych i to nie wszystkich, tylko, bo na przykład nie inwalidów wojennych, którzy jakimś cudem zostali na przykład posłami do Parlamentu Europejskiego, tylko inwalidów wojennych, którzy mają dochody jakieś absolutnie żenujące, zerowe wręcz.
Więc ja już kilkakrotnie w tym studiu przyznawałem się do błędów. Widocznie ta audycja jest dzisiaj pod hasłem Jan Filip Libicki przyznaje się do błędu. Skoro mamy...
Pytałem o babciowe, pan powiedział, że to dobry pomysł.
No dobrze, no więc panu odpowiadam.
Myślałem, że człowieku...
Że to jest w tym sensie dobry pomysł, że to jest próba jednak, że tak powiem, zachęcenia ludzi czy matek do powrotu do pracy. A dla mnie każda forma, która spowoduje, że ktoś wraca do pracy i pomnaża w ten sposób pracując nasz dobrobyt i przyczynia się do wzrostu gospodarki, jest propozycją, nad którą warto się pochylić.
W środę, czyli jutro, Senat będzie zajmował się ustawą o referendach lokalnych. To ta ustawa, którą w PSL wpisał do swojego programu, kiedy szedł do wyborów razem z Pawłem Kukizą, bo to jest inicjatywa Pawła Kukiza, by obniżyć próg ważności referendum. Chodzi, proszę państwa, o to, żeby można było odwołać burmistrza i wójta nie wtedy, kiedy wszyscy tam pójdą głosować, tylko żeby obniżyć ten próg, by rzeczywiście można to było zrobić skutecznie. Moje pytanie do pana brzmi, czy pan poprze tę ustawę?
Ja bym powiedział tak, PSL ma to w swoim programie. PSL nie odżegnął się od tego rozwiązania, mimo rozstania z Pawłem Kukizem i moim zdaniem słusznie. W związku z tym nie widzę powodu, żebym nie pobierał tej ustawy.
Czy poprze pan?
O tak.
No ile jest klarowna? A myśli pan, że on w Senacie ta ustawa przejdzie?
Nie wiem, trudno powiedzieć. Nie jestem przewodniczącym naszego koła. Rozmowy z pozostałymi podmiotami w większości senackiej prowadzi przewodniczący naszego koła, pan senator Ryszard Bober. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja.
Dobrze, zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Wie pan, pytam pana jeszcze o tę jedną listę, bo mam takie poczucie, że ta jedna lista, o której wy mówicie, że to jest pomysł zły, jedna lista wyborcza do Sejmu, no w pańskiej sytuacji jest dość szczególna, no bo pan mówi, pytałem już pana o tę jedną listę, no dobrze, ale to może najpierw spytajmy, rzeczywiście przepraszam, czy pan jest zwolennikiem jednej wspólnej listy całej opozycji do Sejmu?
Ja już chyba odpowiadałem na to pytanie, tak, ale jeszcze raz to zrobię.
Tak.
Mamy doświadczenie za sobą jednej listy opozycji, to są wybory europejskie w 2019 roku. To w najłatwiejszych dla opozycji wyborach, bo europejskie wydają się najłatwiejsze, ta jedna lista poniosła i to wyraźną porażkę z Prawem i Sprawiedliwością. W związku z tym moim zdaniem nie jest tu kwestia sondaży, tylko jest kwestia empirii, że ta jedna lista się, że tak powiem, nie sprawdza.
To panie senatorze, no rozumiem, że dla pana empiria, czyli skuteczność jest w tej chwili jedynym wyznacznikiem, bo ja mam jedno pytanie, no skoro ta jedna lista jest błędem,
ale pan mnie pytał poprzednio też.
Nie, ale sekundkę, bo Władysław Kosiniak-Kamysz dołożył nowych argumentów. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że to jest, byłoby nie fair wobec wyborców, że oni mają jedną listę, na której są ludzie poprzemieszani zupełnie z przeróżnymi poglądami. Jedni są hardkorowymi zwolennikami, nie wiem, zakazu aborcji, a inni równie hardkorowymi zwolennikami pełnej liberalizacji aborcji, na przykład nie wprowadzenia adopcji dzieci przez małżeństwa, już nie tylko pary, tylko małżeństwa homoseksualne, a inni wręcz przeciwnie, i tak dalej, i tak dalej. Skoro taki groch z kapustą jest zły w Sejmie, to dlaczego on jest dobry w Senacie?
Po pierwsze, w Senacie jest inna ordynacja wyborcza, to jest jasne dosyć. Po drugie, powiedziałbym tak.
Tym bardziej, proszę pana. Otóż skoro jest inna ordynacja wyborcza, to człowiek o poglądach lewicowych, mając do wyboru tylko jednego przedstawiciela opozycji, na przykład Jana Filipa Libickiego, ma poważny problem. Jak ja, szczery lewicowiec i zwolennik małżeństw gejowskich na przykład, mam głosować na takiego kryptofaszystę?
Znaczy ja bym powiedział tak, to taka osoba o poglądach lewicowych, jeżeli stanie przed takim wyborem, że w swoim okręgu będzie miała Jana Filipa Libickiego, to będzie musiała dokonać wyboru. Będzie musiała dokonać wyboru, co bardziej ceni. Czy bardziej ceni aktywność Jana Filipa Libickiego w jego okręgu wyborczym, czy na przykład bardziej przeszkadzają jej poglądy Jana Filipa Libickiego w różnych sprawach, z którym to Janem Filipem Libickim się różni, i po prostu w kabinie wyborczej będzie musiała dokonać takiej decyzji.
Ja wiem. Każdy wie, że będzie musiała dokonać tej decyzji, tylko nie widzi pan, że ten argument pana Kosiniaka-Kamysza jest argumentem absurdalnym w obliczu tego, że zawieracie pakt senacki?
Nie wydaje mi się, żeby to było...
To jeszcze raz powtórzę. No, groch z kapustą jest dobry w Senacie, ale tam w zasadzie osoba na przykład o poglądach prawicowych, kiedy będzie miała do wyboru szczerą lewaczkę na przykład, będzie musiała na nią głosować. Wy tak mówicie. Bo nie będzie chciała głosować na PiS.
No to Jan Filip Libicki będzie się, gdyby był w takiej sytuacji, tak. Nie będę w takiej sytuacji, bo wezmę kartkę głosowania i będę głosował na siebie.
Nie każdy będzie jeździł, żeby zagłosować na pana.
Natomiast wtedy będzie, że tak powiem, gdybym ja był w takiej sytuacji, musiałbym dokonać pewnej oceny.
Jakiej oceny by pan dokonał? Naprawdę, no to teraz bez myślenia. No, gdyby kandydatką w wyborach, nie wiem, do Senatu była zwolenniczka partii Razem, która mówi, że ma na sztandarach małżeństwa gejowskie i adopcję przez ich dzieci oraz wolną aborcję.
I że będzie te poglądy...
Reprezentowała w Sejmie, w Senacie, oczywiście, że będzie.
To wtedy w kabinie wyborczej Jan Filip Libicki dokonałby stosownego wyboru i pan wie, jaki byłby to wybór.
Ale to proszę powiedzieć naszym słuchaczom.
No to w kabinie wyborczej na taką osobę Jan Filip Libicki by nie zagłosował. Podobnie jak sądzę, że osoba o poglądach lewicowych, mocno lewicowych, pewnie nie zagłosuje w pakcie senackim na Jana Filipa Libickiego w kabinie wyborczej i ma do tego prawo.
Ostatnie pytanie, bo nas zaraz zamordują i tak jest po czasie, ale muszę je zadać. Czy panu by przeszkadzała, króciutka odpowiedź, błagam, czy panu by przeszkadzała koalicja PSL-u i całej opozycji z Konfederacją po wyborach?
Uważam, że tak.
Panu by przeszkadzała, czy nie?
Uważam, że tak. Uważam, że ja bym z całą... Widzi pan, jesteśmy na przykład w sytuacji, w której mamy wojnę ze wschodnią granicą. Konfederacja urządza manifestację Stop Ukrainizacji Polski. No to w tej sytuacji uważam, że jeżeli ktoś robi tego typu manifestację w tak ważnej dla Polski dzisiaj sprawie, to nie powinno się z nim zawierać koalicji.
Kropka. To zdanie Jana Filipa Libickiego, senatora PSL, Koalicji Polskiej i Bóg wie, czego tam jeszcze. Bardzo państwu serdecznie dziękuję, panie senatorze.
Dziękuję. Do widzenia.